Słuchając wcześniejszych referatów, zwłaszcza te, które podejmowały zagadnienia krytyczne we wprowadzaniu reformy liturgicznej, można by odnieść wrażenie, że ci wszyscy, którzy negowali, którzy krytykowali reformę liturgiczną i samą konstytucję liturgiczną, jakby z tej konstytucji wyeliminowali pierwsze 13 punktów. A są to punkty, które ukazują naturę i istotę liturgii. I można powiedzieć, że w tych 13 numerach można znaleźć pozytywne odpowiedzi na niemal wszystkie krytyczne głosy podejmowane przeciwko reformie liturgicznej. Ja w swoim wystąpieniu chcę ukazać liturgię jako wydarzenie zbawcze w trzecim etapie historii zbawienia, czyli w tak zwanym czasie Kościoła. Chcę to uczynić w następujący sposób. Najpierw omówię poszczególne etapy historii zbawienia, które przypomniała nam i ukazała konstytucja liturgiczna. Następnie wskażemy na formy obecności Chrystusa w liturgii i w końcu przedstawimy liturgię jako wyjątkową rzeczywistość, w której dokonuje się nieustający, zbawczy dialog Boga z człowiekiem. Trzy etapy historii zbawienia. I tutaj na początku trzeba powiedzieć, że jest czymś bardzo charakterystycznym, że konstytucja w pierwszych punktach nie zajęła się kwestiami związanymi z formami zewnętrznymi czy wewnętrznymi kultu, ale bezpośrednio odwołuje się do Bożego objawienia, które przedstawia historię zbawienia. Historia zbawienia stała się głównym kluczem do zrozumienia istoty liturgii Kościoła. Dzięki temu została ukazana prawdziwa natura liturgii oraz raz na zawsze zerwano z pojmowaniem kultu Kościoła jako rzeczywistości tylko jurydyczno-instytucjonalnej i rubrykalnej. Omawiając naturę liturgii i jej znaczenie w życiu Kościoła, konstytucja przywołuje teksty biblijne mówiące o działaniu Boga w historii. Pragnieniem Boga było i zawsze będzie zbawienie człowieka. W tym celu Bóg objawiał się ludziom różnych czasów i przygotowywał ich na pełnię czasów, którą było przyjście Jezusa Chrystusa i wypełnienie zbawczego dzieła zaplanowanego przez Boga od początku świata. Zróżnicowanie sposobów, poprzez które aktualizuje się zbawienie wszystkich ludzi, zaplanowane i zawsze chciane przez Boga, ukazuje różne poziomy, na których ono się objawia. Punktem wyjścia były religie naturalne i ich środowiska kulturowe. W kolejnym etapie nastąpiło przejście do religii objawionej, najpierw do judaizmu, a potem do chrześcijaństwa. Ukazując zbawcze działanie Boga w historii, konstytucja dzieli historię zbawienia na trzy etapy. Pierwszy etap można nazwać etapem prorockim, etapem obietnic czy etapem zapowiedzi. Był to czas rzeczywiście zapowiedzi i obietnic, które Bóg kierował do narodu żydowskiego, nie wykluczając przy tym innych ludzi. Chronologicznie rzecz biorąc, ten czas nie ma początku, gdyż istnieje w wieczności Boga. Jednak Bóg w swojej wolnej woli zdecydował się dzielić swoje życie ze stworzonym przez siebie światem widzialnym i niewidzialnym. I w takim rozumieniu czas prorocki można zamknąć w okresie od stworzenia świata do wcielenia Jezusa Chrystusa wyłącznie. W czasach Starego Testamentu Bóg stopniowo objawiał ludziom swoją nieskończoną miłość i przygotowywał ich na przyjście Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Święty Paweł powie o misterium, czyli o tajemnicy ukrytej od wieków i pokoleń, która została odsłonięta w osobie Jezusa Chrystusa. Drugi etap historii zbawienia konstytucja nazywa pełnią czasów. Ten czas rozpoczęło wcielenie Jezusa, a zakończyło jego wniebowstąpienie. W konstytucji czytamy: gdy zaś nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg swego Syna wcielone Słowo, namaszczone Duchem Świętym, jako lekarza ciał i dusz oraz pośrednika między Bogiem i ludźmi, aby głosił Ewangelię ubogim i opatrywał rany serc złamanych. Jego bowiem człowieczeństwo zjednoczone z osobą Słowa było narzędziem naszego zbawienia. Dlatego w Chrystusie dokonało się nasze całkowite pojednanie z przebłaganym Bogiem i otrzymaliśmy pełnię kultu Bożego. Rzeczywiście wraz z przyjściem na świat Jezusa Chrystusa skończył się czas przygotowań, czas zapowiedzi i obietnic. W nim wypełniły się wszystkie proroctwa i zapowiedzi Starego Testamentu. W Jezusie nastał czas wypełnienia, realizacji tego wszystkiego, co wcześniej było obietnicą, zapowiedzią czy cieniem. W tym okresie Bóg objawił się ludzkości w swoim Synu, Jezusie Chrystusie. Słowo prawdziwie stało się ciałem i zamieszkało między ludźmi, aby dokonać dzieła zbawienia. Poprzez tajemnicę wcielenia Bóg wszedł w ludzki czas, stał się rzeczywistością widzialną i to jest właśnie pełnia czasu i pełnia objawienia. Na tym etapie historii dokonało się nasze zbawienie. Zostaliśmy odkupieni i pojednani z Bogiem. Zbawienie stworzyło nowe relacje do Boga, stworzyło nowe relacje między Bogiem i ludźmi. Człowiek z powrotem stał się przyjacielem Boga, otrzymał do Niego dostęp, który najpełniej realizuje się w kulcie. W Jezusie Chrystusie każdy wierzący wchodzi w prawdziwy dialog z Bogiem Ojcem i oddaje Mu kult płynący z serca, czyli kult w duchu i prawdzie. Trzeci etap historii zbawienia rozpoczął się w dniu zesłania Ducha Świętego i będzie trwał do końca czasów, czyli do paruzji. Konstytucja nazywa go czasem Kościoła. Zbawcze dzieło Jezusa głosili i celebrowali w liturgii Kościoła apostołowie i ich następcy. Ten trzeci etap historii zbawienia jest jednocześnie konsekwencją i kontynuacją pełni czasów. Czas Chrystusa, czyli pełnia czasu, stał się źródłem i początkiem dla czasu Kościoła. Co więcej, czas Chrystusa jest wciąż aktualizowany i wciąż obecny w czasie Kościoła. Konstytucja przypomniała nam, że z boku Chrystusa umierającego na krzyżu zrodził się przedziwny sakrament całego Kościoła. Można stwierdzić, że w tym momencie, w którym Chrystus dokonał dzieła naszego zbawienia, narodził się Kościół. Oznacza to, że zbawienie dokonane przez Chrystusa staje się rzeczywistością dostępną dla wszystkich ludzi w sakramentach Kościoła. Szczególną rolę w ekonomii sakramentalnej uobecniającej zbawcze dzieło Chrystusa konstytucja przypisuje sakramentom inicjacji chrześcijańskiej. Przez te sakramenty zostajemy wszczepieni w misterium paschalne Chrystusa, stajemy się dziećmi Bożymi, otrzymujemy Ducha Świętego, możemy karmić się ciałem i krwią naszego Pana i Zbawiciela, a spożywając Wieczerzę Pańską głosimy Jego śmierć i zmartwychwstanie aż do czasu, kiedy Chrystus powtórnie przyjdzie na ziemię. Po wprowadzeniu streszczającym i ukazującym poszczególne etapy historii zbawienia, Konstytucja daje nam syntetyczną definicję liturgii. W siódmym numerze dokumentu czytamy: słusznie zatem uważa się liturgię za wypełnienie kapłańskiej funkcji Jezusa Chrystusa. W niej przez znaki dostrzegalne wyraża się i w sposób właściwy dla poszczególnych znaków dokonuje uświęcenie człowieka. A mistyczne ciało Jezusa Chrystusa, to jest głowa ze swoimi członkami, sprawuje kult publiczny. Z tych słów jasno wynika, że Jezus Chrystus po wstąpieniu do nieba nie zakończył swojej misji zbawczej. Od zesłania Ducha Świętego jest ona wciąż kontynuowana i aktualizowana w Kościele. W tym środowisku nadal głoszona jest dobra nowina i sprawowane są sakramenty. Poprzez swoją obecność w znakach sakramentalnych Chrystus nadal nas zbawia. Na poziomie sakramentalnym Chrystus jest rzeczywistością zbawczą dla wszystkich ludzi, niezależnie od czasu i od miejsca. Liturgia jest aktualizacją misterium zbawczego Chrystusa i w tym znaczeniu także ona staje się wydarzeniem będącym częścią historii zbawienia. Dziś liturgia, tak jak Chrystus, jest wydarzeniem zbawczym, w którym nieustannie dokonuje się wypełnienie wszystkich dawnych zapowiedzi i obietnic dotyczących Chrystusa. Można powiedzieć, że jest ona swego rodzaju syntezą historii zbawienia, ponieważ gromadzi w sobie zapowiedzi i wypełnienie. Trzeba jednak dodać, że jest także ostatnim momentem tej historii, gdyż jej zadaniem jest doprowadzenie do końca każdego człowieka i całą ludzkość do pełnego zjednoczenia z Jezusem Chrystusem. Obecność Chrystusa w liturgii, bo to jest bardzo ważne, skoro mówimy, że liturgia jest kontynuacją zbawczej misji Jezusa Chrystusa, trzeba tutaj bardzo jasno i bardzo konkretnie widzieć, jakie są formy obecności Chrystusa w liturgii. Tak jak powiedzieliśmy, Chrystus kontynuuje swoją zbawczą misję w Kościele w celebracjach liturgicznych. Jest to naturalna konsekwencja Jego ziemskiego życia i działalności. W oparciu o teksty Nowego Testamentu można powiedzieć, że całe życie Jezusa Chrystusa było działaniem liturgicznym. Celem Jego misji było pojednanie ludzkości z Bogiem i ofiarowanie samego siebie jako okup za wielu. Dzięki temu wszyscy, którzy w Niego wierzą i będą mieli życie w obfitości, dzieląc życie Jezusa na etap galilejski, czyli nauczanie, i etap jerozolimski, czyli wydarzenia paschalne, trzeba podkreślić, że miało ono charakter liturgiczny. Ukazując liturgię jako aktualizację misterium Chrystusa, konstytucja bardzo konkretnie wskazuje na różne formy Jego obecności w liturgii. I tak w numerze 7 czytamy: aby urzeczywistnić tak wielkie dzieło, Chrystus jest zawsze obecny w swoim Kościele, zwłaszcza w czynnościach liturgicznych. A żegnając się ze swoimi uczniami przed swoim w niebo wstąpieniem zmartwychwstały, Chrystus powiedział: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam powiedziałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Chrystus, posyłając uczniów na świat, daje im moc, aby czynili z innych ludzi Jego uczniów. I mają tego dokonywać przez głoszenie Bożego Słowa, czyli przez nauczanie i przez sakramenty. Udzielajcie chrztu. Oznacza to, że przez Słowo i sakramenty Chrystus zapewnia i gwarantuje swoją obecność na ziemi pośród ludzi. W dalszej części, mówiąc o obecności Chrystusa w liturgii, konstytucja stwierdza: jest On obecny w ofierze mszy świętej, tak w osobie celebrującego, gdyż ten sam, który kiedyś ofiarował siebie na krzyżu, obecnie ofiaruje się przez posługę kapłanów, jak zwłaszcza pod postaciami eucharystycznymi. Ten fragment konstytucji podkreśla obecność, szczególną obecność Chrystusa w Eucharystii, zarówno w osobie kapłana, który działa tutaj in persona Christi, co Jan Paweł II tłumaczy nam w utożsamieniu, w jedności z Jezusem Chrystusem, i zwraca uwagę na obecność sakramentalną, wyjątkową obecność sakramentalną, obecność w chlebie i winie. Następnie konstytucja mówi o obecności Chrystusa w sakramentach. Jest obecny swoją mocą w sakramentach, także gdy ktoś chrzci, sam Chrystus chrzci. Soborowa konstytucja odwołuje się w tym miejscu do jednej z homilii świętego Augustyna, w której komentuje Ewangelię i pierwszy list świętego Jana. Również tutaj mówimy o obecności realnej i prawdziwej, choć innej niż w Eucharystii. Ta inność dotyczy sposobu obecności Chrystusa. Tutaj Chrystus jest obecny i działa zbawczo w każdym sakramencie Kościoła. Trzeba jednak zaznaczyć, że obecność w pozostałych sakramentach jest związana z konkretną celebracją liturgiczną. Wraz z zakończeniem celebracji liturgii sakramentu nie można już mówić o obecności Chrystusa. Tylko w przypadku Eucharystii ta obecność jest substancjalna i zawsze aktualna. Dalej, Jezus Chrystus jest także obecny w słowie proklamowanym w liturgii Kościoła. Konstytucja powie: kiedy w Kościele czyta się Pismo Święte, sam Chrystus przemawia do swojego ludu. Oznacza to, że bez względu na to, kto czyta w Kościele Pismo Święte podczas liturgii, można powiedzieć, że użycza on swojego głosu Jezusowi Chrystusowi. To dzięki swojej obecności słowa Chrystusa są wciąż aktualne, są uobecniane. Głosząc Słowo Boże, Chrystus nadal uzdrawia chorych, wypędza złe duchy, wskrzesza umarłych i przede wszystkim głosi dobrą nowinę ubogim. Znacznie później papież Benedykt XVI napisze, że liturgia jest uprzywilejowanym miejscem i środowiskiem, w którym Bóg przemawia do nas w teraźniejszości swojego życia. Papież mówi nawet o sakramentalności Słowa Bożego w liturgii, podkreślając w sposób bardzo mocny właśnie tę obecność Chrystusa w liturgii. I w końcu czwartą formą obecności Chrystusa w liturgii jest Jego obecność w zgromadzeniu liturgicznym. Konstytucja powie: jest obecny, gdy Kościół modli się i śpiewa psalmy, gdyż On sam obiecał, gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. I w tym miejscu dotykamy fundamentalnej rzeczywistości liturgii, którą jest zgromadzenie liturgiczne. Nie ma liturgii bez zgromadzenia liturgicznego, które jest znakiem Kościoła powszechnego. Twórcą każdego zgromadzenia liturgicznego jest Jezus Chrystus. To On, kierując się oblubieńczą miłością, zaprasza i gromadzi swój lud na liturgii. Tutaj dokonuje się zbawczy dialog Boga ze swoim ludem. Ten dialog ma zawsze charakter trynitarny. Dokonuje się przez Chrystusa w Duchu Świętym. I mówiąc o obecności Chrystusa w liturgii, nie można zapominać, że w każdym działaniu liturgicznym uczestniczy cała Trójca Święta. Bóg Ojciec swoje odwieczne plany miłości zbawiającej względem ludzkości realizuje przez swego Syna w Duchu Świętym. Dzień Pięćdziesiątnicy stał się inauguracją chrześcijańskiej liturgii. Duch Święty w liturgii uobecnia to wszystko, co uczynił Jezus, począwszy od wcielenia. Duch Święty ożywia całe dzieło Chrystusa i czyni to w liturgii. Sobór powie, że wszystkie dzieła liturgiczne dokonują się w mocy Ducha Świętego, a zatem nie ma liturgii bez Ducha Świętego. Oznacza to, że wszystkie sakramenty, wszystkie działania liturgiczne są skuteczne tylko i wyłącznie dzięki obecności i działaniu Ducha Świętego. Katechizm Kościoła katolickiego, wydany znacznie później, jednoznacznie powie: w liturgii Duch Święty jest wychowawcą wiary ludu Bożego, sprawcą cudownych dzieł, którymi są sakramenty Nowego Przymierza. Jest pragnieniem i dziełem Ducha w sercu Kościoła, abyśmy żyli życiem Chrystusa Zmartwychwstałego. Gdy spotyka On w nas odpowiedź wiary, którą wzbudził, urzeczywistnia się prawdziwe współdziałanie. Przez nie liturgia staje się wspólnym dziełem Ducha Świętego i Kościoła. Mówiąc o obecności Chrystusa w liturgii, należy podkreślić, że jest to obecność całkowita. W liturgii jednocześnie są obecne Chrystus jako osoba i Jego zbawcze dzieło. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że mówimy o obecności Chrystusa paschalnego, uwielbionego. Jego uwielbiona obecność staje się realna i dotykalna w liturgicznych znakach. Można powiedzieć, że obecność Chrystusa w liturgii czyni Go żywym znakiem Boga Ojca. W Jezusie możemy zobaczyć Boga i doświadczyć Jego nieskończonej miłości. W tym znaczeniu Jezus obecny w liturgii staje się sakramentem Boga. Jest On także jedynym pośrednikiem między Bogiem i ludźmi. I w końcu liturgia jako miejsce zbawczego dialogu Boga z człowiekiem. Soborowa definicja liturgii podkreśla, że dokonuje się w niej nieustanny zbawczy dialog Boga z człowiekiem. Pośrednikiem tego dialogu jest Jezus Chrystus. Zbawczy dialog z Bogiem staje się możliwy dzięki obecności i działaniu Ducha Świętego. Należy zauważyć, że pierwszym inicjatorem tego dialogu jest Bóg. On pierwszy wychodzi ze zbawczą propozycją w stronę człowieka. Dzięki wielorakiej obecności Chrystusa liturgia jest miejscem spotkania i zbawczego dialogu Boga z człowiekiem. Tutaj należy bardzo mocno podkreślić, co w Konstytucji jest obecne, że Chrystus jest pierwszym działającym w liturgii, jest pierwszym liturgiem, a to, co my robimy, jest naszą odpowiedzią na Jego obecność, na Jego zbawcze działanie. To całkowite zwrócenie się Boga ku ludziom w Jezusie Chrystusie, uobecniające się w każdej celebracji liturgicznej, nazywa się ruchem zstępującym lub zbawczym. W całej historii zbawienia Bóg nieustannie zwracał się do człowieka, poszukiwał go, wyzwalał go z niewoli zła i grzechu. Pełnia Bożego zwrócenia się do człowieka dokonała się w Jezusie Chrystusie. To On wypełnił wszystkie zbawcze obietnice Boga. Na obecnym etapie historii zbawienia Chrystus kontynuuje swoje dzieło w liturgii i przez liturgię, a zatem uczestnicząc w liturgii Kościoła, zbawienie staje się także naszym udziałem. Liturgia jest dziś celebracją historii zbawienia. Ona uobecnia i aktualizuje tę historię. Liturgia jako prawdziwa celebracja i kontynuacja historii zbawienia oznacza przede wszystkim głoszenie Słowa Bożego, które przypomina, streszcza i potwierdza to, co Bóg chciał objawić światu. Oznacza także sprawowanie misterium paschalnego, czyli dzieła, poprzez które dokonało się pojednanie świata i ludzkości z Bogiem. I tutaj również protagonistą tego misterium jest Jezus Chrystus, w którym i przez którego dokonało się dzieło zbawienia i odkupienia. W końcu oznacza również gromadzenie się ludu Bożego w wierze, pokoju i wolności, które przypomina, streszcza oraz potwierdza to wszystko, co Bóg uczynił dla tych, którzy słuchają Jego słowa i przyjmują przebaczenie. W tych trzech rzeczywistościach należy widzieć różne formy obecności i działania Chrystusa w liturgii. Zbawcze działanie Boga w liturgii wzywa człowieka do odpowiedzi. Dodania tej odpowiedzi uzdalnia nas Duch Święty. I właśnie odpowiedź Kościoła na zbawiające dzieła Boga nazywa się kultem. Ta odpowiedź Kościoła staje się uwielbieniem Boga za wspaniałe rzeczy, których dokonał dla zbawienia. Działanie Kościoła nazywa się ruchem wstępującym, wielbiącym lub laudatywnym. W tym kontekście i w tak rozumianej liturgii bardzo mocno podkreślony jest aspekt eklezjalny, aspekt wspólnotowy. Konstytucja podkreśla, że czynności liturgiczne nie są czynnościami prywatnymi, ale są czynnościami, są kultem Kościoła, są dziełem całego Kościoła. I tutaj jest poświęcone również wiele miejsca na temat udziału, zaangażowania wiernych, którzy tworzą zgromadzenie liturgiczne, którzy uczestniczą w liturgii. Nurt wstępujący i wstępujący liturgii pozwalają mówić o jej dialogicznym charakterze. Pozwalają rozumieć liturgię jako służbę Boga dla ludzi. To jest pierwsza sprawa. W liturgii dokonuje się nieustanna służba Boga dla ludzi. Tutaj niekiedy możemy się zastanawiać, dlaczego była mowa na temat Triduum Paschalnego. Dlaczego w czasie mszy Wieczerzy Pańskiej nie czyta się Ewangelii o ustanowieniu Eucharystii? Oczywiście czytamy ten fragment z listu świętego Pawła, ale dlaczego nie Ewangelia? Natomiast mamy Ewangelię ukazującą Chrystusa, który umywa uczniom nogi. Jaki to ma związek z Eucharystią? Otóż wydaje się, że święty Jan chciał tutaj pokazać najgłębszą teologię Eucharystii, jej istotę. W czasie każdej Eucharystii przychodzi Chrystus do nas, aby umywać nam nogi, aby nam służyć. Służy dziełem zbawienia. Oczywiście pełnia tego zbawienia i uniżenia Chrystusa dokonała się na krzyżu, ale w czasie ostatniej wieczerzy, w tym geście umycia nóg, Chrystus pokazał, streścił, można powiedzieć, dzieło swojego życia. Dalej ten nurt wstępujący i wstępujący pozwala rozumieć liturgię także jako służbę Kościoła dla Boga i jako dar i oddanie się, jako zbawienie i jako dziękczynienie. Bóg realizuje ten dialog w Jezusie i przez Jezusa w Duchu Świętym, poprzez słowo przekazywane przez biblijnych protagonistów wiary, poprzez świadectwo tradycji Kościoła i żywe świadectwo, a także poprzez symboliczne działania, znaki skuteczne. Słowo i znak należą do podstawowych rzeczywistości liturgii. I podsumowując, Sobór Watykański II, chcąc odnowy życia religijnego, stał się soborem pastoralnym. W zakresie reformy liturgicznej odkryto na nowo zasadę liturgia semper reformanda. Przyszedł czas zerwania z uniformizmem i potrydenckim modelem kultu, którego nie wolno było zmieniać i dostosować do konkretnych warunków kulturowych różnych narodów. Pastoralne podejście do liturgii miało przywrócić ją człowiekowi, aby pełniej mógł z niej czerpać łaski. Najważniejszym osiągnięciem konstytucji liturgicznej Sacrosanctum Concilium było ukazanie liturgii jako wydarzenia, i to wydarzenia historiozbawczego. W czasie Kościoła Chrystus w liturgii i przez liturgię kontynuuje swoją zbawczą misję. Wieloraka obecność Chrystusa w liturgii sprawia, że jest ona miejscem spotkania i zbawczego dialogu Boga z człowiekiem. Za pośrednictwem Chrystusa w Duchu Świętym dokonuje się święta wymiana i dialog między Bogiem, który zbawia i uświęca, a człowiekiem, który odpowiada na działanie Boga aktami kultu i swoim życiem. Należy zwrócić uwagę na dynamiczną obecność Chrystusa w celebracjach liturgicznych. W soborowym rozumieniu nie zawęża się liturgii do aspektu prawno-rubrycystycznego, lecz ukazuje się ją jako wydarzenie zbawcze, w które zaangażowane są osoby boskie i wspólnota Kościoła. Istotnym celem każdej celebracji liturgicznej jest chwała Boża i uświęcenie człowieka. Kolejnym ważnym osiągnięciem reformy było przywrócenie liturgii ludowi Bożemu. Dziś wierni mogą uczestniczyć w liturgii w sposób świadomy i czynny i przez to włączać się w nieustannie toczącą się historię zbawienia. Odnowiona liturgia dla ludzi wierzących stała się otwartą przestrzenią zbawczego dialogu z Bogiem. Stąd nie wydaje się dziś być potrzebna kolejna reforma liturgii, natomiast wydaje się być czymś pilnym i koniecznym pogłębienie u przede wszystkim duchownych, szkoda, że dziś jest ich tutaj tak mało, i osób świeckich właściwego rozumienia liturgii. Poprzez studium dokumentów Kościoła należy na nowo odkryć znaczenie i rolę liturgii w życiu Kościoła. Tam też trzeba szukać jej właściwego, czyli teologicznego rozumienia. Poznanie natury liturgii winno prowadzić do jej właściwej celebracji i ukazywania jej wiernym jako miejsca, w którym dokonuje się i aktualizuje się historia zbawienia, w której wszyscy staliśmy się poprzez przyjęcie sakramentu chrztu. Dziękuję bardzo.